Otwórzmy drugi list do Koryntian, siódmy rozdział. Drugi list do Koryntian, siódmy rozdział. Od 8 do 12 wersetu. Będę czytał. 7-8. Choć bowiem zasmuciłem was listem, nie żałuję tego, a mimo że żałowałem, bo widzę, że ten list zasmucił was chociaż tylko na chwilę. To teraz się raduję nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku pokucie. Zostaliście bowiem zasmuceni według Boga, żebyście w niczym nie ponieśli szkody przez nas. Bo smutek, który jest według Boga, przynosi pokutę ku zbawieniu, czego nikt nie żałuje. Lecz smutek według świata przynosi śmierć. To bowiem, że byliście zasmuceni według Boga, jakąż wielką wzbudziło was pilność, jakie uniewinnianie się, jakie oburzenie, jaką bojaźń, jaką tęsknotę, jaką gorliwość, jakie wymierzenie kary. We wszystkim okazaliście się czyści w tej sprawie. Dlatego chociaż pisałem do was, nie pisałem z powodu tego, który wyrządził krzywdę, ani z powodu tego, który krzywdy doznał, lecz aby okazać nasze zatroskanie o was przed Bogiem. Niesamowite, prawda? Wersety mówi Paweł. I Paweł napisał ten list do braci w Koryncie, już drugi list. I ten list wywołał pewną reakcję. I w wersecie 8 Paweł pisze, że na początku żałował, że to napisał. Ale później powiedział, jednak nie żałuję. Jednak nie żałuję. Dlaczego? Bo ten list wywołał odpowiednią reakcję u Koryntian. I werset 12 mówi, dlatego chociaż pisałem do was, nie pisałem z powodu tego, który wyrządził krzywdę, ani z powodu tego, który krzywdy doznał, lecz aby okazać nasze zatroskanie o was przed Bogiem. Czyli Paweł podał powód tego, dlaczego to zrobił. Nie była to chęć ocenienia, chęć skarcenia Koryntian, ale powiedział tutaj w wersecie, że aby okazać nasze zatroskanie o was przed Bogiem. Czyli on troszczył się o tych Koryntian. Dlaczego? Ponieważ pojawiły się rzeczy, które były niedobre w Koryncie. I tak samo Bóg też się troszczy o nas. Zostawił nam słowo, dał swojego Syna Jezusa Chrystusa z miłości i troski o nas. Bo się troszczy o nas. Zostawił słowo, abyśmy zostali uratowani. Dał Jezusa Chrystusa, abyśmy mieli dobre życie. Kiedy kochasz drugą osobę, to co? Troszczysz się o nią, doglądasz jej, dbasz o nią, pomagasz, ale czasami, kiedy kochasz, musisz powiedzieć co? Prawdę. Trudno. Czasami są chwile, kiedy nie jest łatwo kochać, bo musisz powiedzieć prawdę, która nie jest miła, która ma rzucić właściwe światło na sytuację, w której ta osoba jest, bądź na sytuację, która się dzieje, postępowanie, to co myślimy, to co mówimy, na różne rzeczy. I takie to się nazywa karceniem, ale nie jest to miłe, ale kiedy jest robione z miłości, jest właściwe. Wyobraź sobie, że przechodzisz przez jezdnię, jesteś zajęty i tak to dzisiaj oglądamy na filmikach, to idzie ze smartfonem i wchodzi prosto pod samochód, nie? I nagle ktoś cię z tyłu, jesteś zainteresowany tym smartfonem, niczym innym, i wchodzisz na jezdnię i nagle ktoś cię popycha i jesteś wściekły, bo się zbił twój smartfon, jesteś zły i chcesz już do gościa wyskoczyć i chcesz mu nawtykać i nagle z dużym prędkością przejeżdża samochód koło was. I konsternacja. Nie? Uratował mi życie. Mogłem zginąć. Nie? I taka miłość jest taka, tak naprawdę taka bezczelna, można powiedzieć, bo zaingerowała gwałtownie w twoje życie, ale była miłością, aby życie uratować, aby dać właściwy owoc w odpowiednim czasie. Werset 9 i 10 w naszym tekście mówi, to teraz się raduje nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku pokucie. Zostaliście bowiem zasmuceni według Boga, żebyście w niczym nie ponieśli szkody. Bo smutek, który jest według Boga, przynosi pokutę ku zbawieniu, czego nikt nie żałuje. Lecz smutek według świata przynosi śmierć. Niewłaściwy smutek jest takim dziwnym określeniem, prawda? Niewłaściwy smutek. Smucimy się, bo nam się coś nie udało, w świecie było, zaplanowałeś coś, być może jakąś niewłaściwą rzecz, nie udało ci się, jesteś zły, że ci się nie udało, jesteś smutny, że ci się nie powiodło, że ktoś ci przeszkodził, nie mogło doprowadzić do pewnej, być może nieprawości i ty jesteś smutny z tego powodu i to wcale nie prostuje twojej drogi, prawda? Bo jest niewłaściwy smutek. On nie pochodzi od właściwego, żeby później nakierować nas na właściwe postępowanie, ale na to, że nie powiodło mi się to, co zamierzyłem. I być może wydawałoby się nam normalne w świecie, że taki smutek no jest taki, no wiesz, zaplanowałem, nie udało mi się, miałem wyjechać, miałem jechać z chłopakiem na jakiś wyjazd na weekend. Okazało się, że nie udało się. Być może uratowało cię to przed nieprawością, którą mogłeś popełnić. Ale właściwy smutek, Paweł mówi, że doprowadza do pokuty. Na początku być może, kiedy Bóg dotyka, kiedy doprowadza nas do sytuacji bardzo trudnej, jest nam przykro, jest nam trudno. Jesteś czasami wściekły na to, co się dzieje i nie jesteś bezradny, bo Bóg doprowadza czasami do bezradności i to jest dobre, uważam u Boga, że czasami człowiek, który jest hardy i twardego karku, Bóg doprowadza go do sytuacji, gdzie już nic nie może uczynić. Bóg bierze w swoje ręce. I jak dociera do ciebie, że robisz rzeczy niewłaściwe, że robiłeś rzeczy niewłaściwe, że być może dewastujesz życie innym, być może swoje życie niszczysz, być może zaczynasz wtedy wołać do Boga i krzyczeć do Niego, bo zauważyłeś grzech, który uczyniłeś. Być może zauważyłeś, że niszczysz swoje czyjeś życie, już nie patrząc na swoje, być może masz dzieci i zniszczyłeś ich świat, podeptałeś ich przyszłość, zniszczyłeś ich pewność, ich pokój w domu. Różnie bywa, nie wiem. Miał zaufanie do ciebie, już go nie mają. Osoba, z którą byłeś, miała zaufanie, już go nie ma. Podeptałeś wszystko i widzisz, co ten grzech uczynił. I to jest dobre, kiedy przychodzi taki smutek, bo twoje oczy widzą konsekwencje grzechu. Kiedy zauważasz konsekwencje grzechu, kiedy zauważasz to, co uczyniłeś, zaczyna pojawiać się właściwy smutek. I potem przychodzi wdzięczność Bogu, ale kiedy wyznajesz Bogu to, co uczyniłeś, kiedy Mu powiesz, to wiecie co? On z tych gruzów, tych zgliszczy, jak w czasie, wyobraźcie sobie tą wojnę w Ukrainie, nie ma nic. On zaczyna budować nową budowlę, ale na innym fundamencie. Zupełnie inna budowla się pojawia. On opatruje rany, być może bierze na plecy, przenosi przez niebezpieczeństwa, przez burzę, przez trudności. Taki jest nasz Pan. Kiedy zaczynasz polegać i zaczynać w tobie się pojawiać ten smutek, to On zabezpiecza wiele twoich dróg. I pojawia się ufność. I kiedy dochodzi do takiej rzeczy i dociera do ciebie Boże Słowo, to zaczynają się takie zupełnie inne rzeczy, które zaczynają ciebie przemieniać. I zaczyna się to wszystko od... spójrzmy, list do Rzymian, 12 rozdział. Zaczyna się to wszystko od zmiany myślenia. Proszę, 12:1. Rzymian 12:1. Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Mówię bowiem przez łaskę, która jest mi dana każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej każdemu Bóg udzielił. I Paweł tutaj mówi, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą. Zaczyna się od przemiany tego, co robimy. Widzisz, co uczynił w tobie grzech i zaczynasz patrzeć, co było nie tak. Zaczynasz przemieniać to, co było złe, w to, co było dobre. I Bóg chce, abyśmy te nasze ciała przemienić przez co? Przez swojego ducha. On je przemienia, jest w stanie to zrobić. 1 Koryntian, 6 rozdział, 19-20 werset mówi: czyż nie wiecie, Koryntian 6:19-20, czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga i nie należycie do samych siebie? Drogo bowiem zostaliście kupieni, wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga. I Bóg dał nam ducha. W momencie, kiedy zaczęliśmy, oddaliśmy siebie w Jego ręce, dał nam Ducha Świętego i staliśmy się świątynią Boga i Bóg chce, aby ta świątynia była inna. On chce, aby ta świątynia była wyjątkowa i powiedział, że już teraz nie należymy do siebie samych. Przedtem należeliśmy i nasza świątynia nie do końca była czysta, taka ochlapana błotem, nie? Ale tutaj Bóg powiedział, że On teraz ma i nie należymy do samych siebie i On ma wszystko w swojej dłoni i On chce to trzymać. On powiedział, że drogo nas kupił właśnie dlatego, że byliśmy grzesznikami, On drogo nas kupił, ale kiedy zobaczył upamiętanie i skruchę, On wziął w swoje ręce to, czego my nie mogliśmy się pozbyć. Jak wiele razy przedtem próbowałeś się czegoś pozbyć i nie mogłeś. A Bóg zabrał. Nie wiem, jak było w waszym życiu, kiedyś nawracaliście, ile mieliście tego. Ja miałem dużo, Bóg dużo zabrał, ale jeszcze są rzeczy, które zostały. I Bóg mówi, wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu. Mamy czynić różnicę. Nasze ciało ma być inne. Ma być inne. Mówi, nie dostosowujcie się do tego świata. Wyszliśmy z tego świata i nie mamy do niego wracać. Nie mamy, wiecie, wielu młodzież, jak kiedy spojrzycie na młodzież w szkole, to kiedy chce być w jakimś gronie, to chce się dopasować do tego grona, żeby tam móc istnieć, prawda? I robi czasami różne dziwne rzeczy, ubiera różne dziwne rzeczy też na siebie, robi sobie różne figury, fryzury. Ostatnio widziałem chłopaka z dziewczyną i mówię, no facet i zielone włosy. No ale to jest to, że chcesz zaimponować, być może chcesz być zauważony. Nie wiem, facet około 27 lat, w zielonych włosach, dziwne raczej trochę, ale mamy taką tendencję, że chcemy być co? Zaakceptowani przez środowisko. A Słowo Boże mówi, nie dostosowujcie się do tego świata. Naszymi myślami, naszymi czynami, naszym sercem. Tak? Świat ma inne pragnienia i my mamy inne pragnienia, bo mamy i dążymy do innego miejsca. Nasze miejsce jest w górze, nasza droga jest gdzie indziej. Nie mamy się podobać światu. Galacjan 1:4 mówi, przepraszam, Galacjan 1:4. Może od 3 zacznę. Łaska wam i mamy Galacjan 1:3. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby nas wyrwać z obecnego złego świata według woli Boga naszego Ojca. Kiedy przyjdziesz do Boga, to wiedz, że On cię wyrwał z tego świata. Wyrwał, to nie jest łatwa rzecz. Wyrwać z tego, gdzie byłeś, bo to była, w moim przypadku, to było bagno, być może takie zastygająca lawa. Bóg wyrwał cię z tego świata i On mówi, żebyś już w to nie wracał. Żebyś już w to nie wracał. Dlaczego? Bo to już nie jest nasze miejsce. On postawił nasze nogi na innej skale, w innym miejscu i zaczyna nowe dzieło. Wróćmy do naszego 12 rozdziału do Rzymian. Mamy składać nasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest wasza rozumna służba. Czyli nasze to, w jaki sposób postępujemy, mówimy, czynimy, w jaki sposób się zachowujemy, ma być miłe Bogu. Nie? To, co czyste, co miłe, co sprawiedliwe. Znamy, chyba w Efezjan jest, nie? I mówi, nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną wolą Boga. Czyli mamy przemienić dotychczasowe myślenie na inne. I to przemiana jest tylko wtedy, kiedy zaczynamy być posłuszni, kiedy zaczynamy trwać w Słowie, Może i Pan chce, abyśmy nasze myślenie zmienili diametralnie. Być może przedtem miałeś swoje ścieżki, bo mamy, każdy ma takie swoje, nie? Jeszcze one, jak ktoś dłużej jest w świecie, tak jak ja, to zostają te ścieżki takie, wiesz, takie coś tam, ale musisz się zmienić. I Pan mówi, zmień, przemień się przez odnowienie waszego umysłu. I w liście, w drugim liście do Koryntian 5:17. Drugim list do Koryntian. 5:17 jest napisane: tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, to co stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Więc ty już nie jesteś tym, nie wiem, Jurkiem, Tymonem, nie wiem, też Kasią, Grzegorzem. Nie jesteś. Jesteś nowym stworzeniem. Jakie będziesz miał imię, dopiero poznasz, kiedy pójdziesz. Kiedy się objawi, kim jesteś. Tak? Dostałeś nowe imię. Jesteś nowym stworzeniem. I wszystko, co stare, powinno przeminąć. Nie wiem, czy przeminęło w naszym życiu. Musicie się zapytać każdy samego siebie, czy przemija, czy nie. I otwórzmy Kolosan, drugi rozdział. Kolosan, drugi rozdział. 6 werset. Mamy się przemienić. Jest napisane Kolosan 2:6. Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim postępujcie. To jest trudne, prawda? Przyjęliśmy Pana Jezusa i mamy postępować tak, jak On postępował. Czasami jest trudno. Prawda? Czasami spotykamy różnych ludzi i w Kościele, i w świecie. Czasami mamy różne charaktery, ale w jakimś rozdziale jest napisane: przeobleczcie się, nie? Jak przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim postępujcie, czyli zachowujcie się w odpowiedni sposób. Ja zawsze przytaczam taki werset, że on ściny nadłamanej nie dołamał, ani knota tlącego nie dogasił. Tak ciężko, nie? Ale on tego wymaga. I w Kolosan 3 rozdziale 8-10 jest napisane: lecz teraz i wy odrzućcie to wszystko. Gniew, zaparczywość, złośliwość, bluźnierstwo. 6, czekajcie, 3. O tak. Bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z waszych ust. Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro odrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami, a przeodzialiście się w nowego, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył. I to czasami jest takie dziwne, kiedy spotykasz nawróconego chrześcijanina i pojawiają się przekleństwa, prawda? Ja oglądałem taki film, który nazywa się Claire. Nie wiem, czy oglądaliście. Zdarzyło mi się i dla mnie takie bardzo uderzające było, kiedy wchodzi ksiądz i wydawałoby się, Claire, no to powinien być jakiś, no naśladują Boga, bo to są niby chrześcijanie, ale słyszysz, że przeklinają i za chwilę mówi: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I to takie trudne, bo nie ma tam przemiany. Oni mają przemiany Boga, Jezus nie dotknął ich i życie nie zostało przemienione i nie robi im to żadnej różnicy. Wrócę do naszego tekstu z 12 rozdziału listu do Rzymian. Jest napisane w wersecie 3. Mówię przez łaskę, która jest mi dana każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. I musimy być świadomi, że każdy według Boga będzie miał inną wiarę. Nie będziemy mieli takiej samej wszyscy. Bóg daje każdemu według swojej miary i chce, abyśmy każdy z nas myślał sobie ja, tylko właściwie i tak, jak należy. W sposób taki, jakby Bóg o nas myślał, o sobie skromnie. W poprzednim życiu może nie myśleliśmy skromnie, bo chcieliśmy być najważniejsi. I wielu z nas to jeszcze dalej jest, że chcemy być takim centrum, nie? Ale Bóg mówi, że mamy myśleć o sobie skromnie. I Bóg oczekuje od nas takiej przemiany, przemiany myślenia, przemiany postępowania, zostawienia starych rzeczy. I dzięki Bogu za Jego Słowo, że On tego dokonuje. Bo to Jego Słowo ma moc i kiedy jesteśmy Jemu posłuszni. I teraz wróćmy do naszego tekstu źródłowego, do drugiego listu do Koryntian. I teraz jesteśmy już nawróconymi ludźmi. Jesteśmy wierzącymi w Pana Jezusa Chrystusa. I w Koryncie, w 7 rozdziale, Paweł też mówi do wierzących osób. 7 rozdział, 2 list do Koryntian, werset 10-11. Bo smutek, który jest według Boga, przynosi pokutę, czyli odwrócenie się od niewłaściwych rzeczy, ku zbawieniu, czego nikt nie żałuje, lecz smutek według świata przynosi śmierć. To bowiem, że byliście zasmuceni według Boga, mówi do wierzących, jakąż wielką wzbudziło was pilność, jakie uniewinnianie się, jakie oburzenie, jaką bojaźń, jaką tęsknotę, jaką gorliwość, jakie wymierzenie kary, we wszystkim okazaliście się czyści w tej sprawie. Pamiętacie, kiedy przyszliśmy do Pana, jak wyglądało te pierwsze dni? Uważałeś na to, co mówisz? Zwracałeś uwagę na to, gdzie chodzisz? Patrzyłeś na to, na co patrzysz? Kiedy chciałeś coś zrobić, zastanawiałeś się, czy to jest właściwe? Tacy byliśmy ostrożni, wyczuleni, prawda? Tacy wyczuleni. A jak to wygląda dzisiaj? Taka wrażliwość sama jest? Ja mam wrażenie, że nam z biegiem lat ta wrażliwość gdzieś umiera, nie? I kiedy jest taka sytuacja, że coś nam nie pasuje, być może ktoś nas pouczył, być może ktoś powiedział nam coś, co on widzi, a my tego nie zauważamy, taka jest nasza reakcja. Jest od razu akcja, czy może mamy chwilę zastanowienia i myślimy nad tym, czy faktycznie ktoś nie ma racji. Moja reakcja jest zawsze taka, wiecie, natychmiastowa i z tym się bije, bo trzeba mieć trochę powściągliwości. Grzegorz mi zawsze tak, takie mam spojrzenie, Grzegorz zawsze jest cicho, on nic nie mówi, a ja zawsze jestem ten, co więcej mówi, a mniej cicho siedzi. I to jest chyba lepsze, bo to jest dobra nauka. I słucham? Siedzieć cicho. Tak. Moja żona coś na ten temat wie. I otwórzmy Izajasza 66 rozdział. Izajasza 66:2. I to są takie dosyć mocne wersety, mocny werset. Bo to wszystko moja ręka uczyniła, to co dzisiaj Łukasz mówił też, i dzięki niej powstało to wszystko, mówi Pan, lecz uważajcie, lecz ja patrzę na tego, który jest ubogi i skruszony w duchu i który drży na moje słowo. Niesamowite, nie? Pan, na kogo patrzy Pan? Na tego, kto jest skruszony w duchu, który drży na moje słowo. Patrzę, że nam z biegiem lat tak ciężko mieć skruchę i drzeć na Jego słowo. Ja pamiętam moje pierwsze dni po nawróceniu, to ja się obawiałem wszystkiego. Było takie wszystko, to się spytam, tego nie wolno, tamtego nie wolno. A potem tak, no dobra, jest łaska, jest Pan, nie? No tak, Pan mnie nie potępi. Ale Bóg mówi, że On patrzy. On patrzy na tego, który jest skruszony w duchu. Dobranoc, bracie. I drży na moje słowo. Psalm 34:18 są też piękne słowa. Psalm 34:18. Bliski jest Pan skruszonym w sercu i wybawia złamanych na duchu. Więc jeżeli jesteś przy Panu, to Pan jesteś przychodzi skrucha. To jest to, co jest potrzebne przy każdym nawróceniu, ale też jest potrzebne w trakcie całego naszego życia. Bo przy nawróceniu mamy skruchę, bo czasami dostaliśmy konkretny łomot. Ja dostałem konkretny łomot. Ale Pan mówi, że bliski jest Pan skruszony w sercu i wybawia złamanych na duchu. Cały czas. Cały czas. I teraz Paweł w tym drugim liście do Koryntian, zaznaczmy sobie, bo ja będę teraz przy tym liście już teraz zostanę. Drugi do Koryntian, 7 rozdział. Pomawialiśmy ciebie, Grzegorz. Tak. I Paweł zadaje pytania ludziom wierzącym. To bowiem, że byliście zasmuceni według Boga. Werset 11 to jest. Jakąż wielką wzbudziło w was pilność. I teraz, kiedy przychodzi smutek, kiedy Bóg cię zasmuca w różny sposób, bo ten smutek może być różny, przez słowo, przez brata, przez sytuację może życiową, ja nie wiem, jaką pilność nas powoduje? Jaką pilność, by schylić się ku Bogu, by posłuchać Jego słowa, by być wiernym temu, co robi? I zaznaczcie sobie. I teraz Przysłów 11, rozdział 27 mówi: i teraz, kto pilnie szuka dobrego, zdobędzie przychylność, lecz kto szuka zła, przyjdzie na niego. Jaką w nas wywołuje to pilność, aby szukać tego, co dobre? Kiedy przychodzi ucisk, jak bardzo szukamy tego, co dobre? Czy wychodzi na to, czy czasami jest tak, że nie szukamy tego, co dobre, tylko żeby po prostu pozbyć się problemu, ale nie zastanawiamy się nad tym, a Pan mówi bardzo wyraźnie, 11:27, kto pilnie szuka dobrego, zdobędzie przychylność. Mamy szukać dobrego. I ciekawy werset jest w Księdze Wyjścia, 23 rozdział. 23 rozdział, Księga Wyjścia. Dwudziesty drugi werset. I czego Pan oczekuje od nas? Bo jeśli będziesz pilnie słuchać Jego głosu, uczynić wszystko, co powiem, będę wrogiem Twoich wrogów i będę dręczył tych, którzy Cię dręczyli. Czy jesteśmy tacy wyostrzeni na słuchanie Jego słowa i pilne wykonywanie tego, co On mówi do nas? Czy tacy jesteśmy? Mam wrażenie, że to zastygło. Gdzieś kiedy na początku, kiedy nawracaliśmy się, to byliśmy tacy gorliwi, a to gdzieś uciekło. Nie? Ucieka takie pilne. Czytam słowo codziennie, no i czytam to słowo, prawda? Czasami jakiś werset dotknie, ale czy jestem pilny w tym, co Bóg chce? Paweł zadał takie pytanie. Nie? Jaką wzbudziło was to pilność? I powtórzonego prawa otwórzmy, 12 rozdział. Powtórzonego prawa, 12 rozdział, 32. Jest napisane: cokolwiek wam nakazuje, pilnie wypełniajcie, nic do tego nie dodasz, ani od tego nie ujmiesz. Czyli Pan, jeżeli coś nam daje w Słowie Bożym, On daje ku naszej nauce i możemy to przyjąć. Możemy to wziąć do siebie, ale możemy tego nie przyjmować. Ale Pan mówi: cokolwiek wam nakazuje, pilnie wypełniajcie. I czy ten smutek, kiedy nas spotyka, kiedy wzbudza nas pilność, spojrzymy w to słowo i wychodzi, że czasami nie mieliśmy racji, i czy wtedy schylamy się ku temu słowu, i pojawia się taka pilność, żeby schować to słowo się, zagłębić się i być posłuszny temu słowu. Czy mamy taką pilność? I jeszcze jest Psalm 119. Psalm 119 to jest chyba najpiękniejszy psalm, najdłuższy. Psalm 119, 1:5. Od 1 do 5. Błogosławieni ci, których droga jest nieskalana, którzy zgodnie z prawem Pana postępują. Błogosławieni ci, którzy strzegą Jego świadectw i szukają Go całym sercem. Którzy nie czynią nieprawości, ale chodzą Jego drogami. Ty rozkazałeś pilnie przestrzegać Twoich nakazów, aby moje drogi były skierowane na przestrzeganie Twoich praw. I co tu jest napisane w drugim wersecie? Błogosławieni ci, którzy strzegą Jego świadectw i szukają Go całym sercem. Czy mam taką pilność, żeby szukać całym sercem? Jak to wygląda? Czy tylko kawałek? Tylko troszeczkę, bo nam tyle czasu zostało. Czy całym sercem pilni? Tacy pilni jesteśmy w tym. Nie wiem, ale mnie to umyka. Mnie to umyka i dlatego się dzielę. Jaka jest nas pilność? Z całego serca czy nie? Wróćmy do naszego tekstu źródłowego. Koryntian 7. Drugi Koryntian 7. Muszę zaznaczyć. Będzie szybciej. Drugą rzecz, o której mówi Paweł, mówi: jakież wzbudziło was pilność, jakie uniewinnianie się. Nie? Czyli co? Mamy tak z czasem, że co? Jest czas łaski, no w sumie jak się pomnoży grzech, to i łaska będzie się wzbogacać, nie? No bo przecież tak jest. No mamy naszego Zbawiciela. Ale co się dzieje, kiedy dzieje się coś złego? Nie? kiedy ktoś nas poucza, ale nasz światopogląd jest zupełnie inny. Bo mamy inne światopoglądy, tak? Ty on się wychował w innym środowisku, Ola w innym, moja żona też, ja też. Mamy inne światopoglądy, nie? I ktoś powie nam coś i my tego swojego światopoglądu bronimy. I tak się uniewinniamy. Mamy rację? Nie? Próbujemy bronić tego, a to jest forma uniewinniania się. A może mamy taką duchową stagnację i do wszystkich mamy zarzuty. Ale nie do siebie. Zauważyliście, że kiedy skupiamy się na innym, nie skupiamy się na Słowie Bożym? Mamy tylu braci, tylu sióstr. Jesteśmy jednym ciałem, ale my popełniamy błędy. Jesteśmy grzeszni. Nie skupia się na bracie i siostrze, skup się na Jego Słowie. Bo wtedy będziemy mieli właściwe światło. My mamy swoje światopoglądy i każdy z nas ma inny i możemy się kłócić, tak? Ale stagnacja jest wtedy, kiedy nie. Wtedy, kiedy masz, jest dobrze, kiedy masz dobrą relację z bratem. Nie ma tej stagnacji. Nie? Znaczy, może być ta stagnacja, ale kiedy masz relację z Bogiem, wtedy nie ma tej stagnacji. Wtedy wzrastasz, ale ty musisz chcieć. Nie tylko poświęcić 5 minut, pomodlić się. I tak jak mówiłem, czasami jest takie ranki są, ja tak mam, nie? Modlę się i odpalam rakietę i idziesz do pracy, nie? Jeszcze w samochodzie się modlę i czasami jak się skupisz, to możesz jeszcze mieć wypadek, ale tak czasami jest. Ale w liście do Galacjan, w 5 rozdziale, do Galacjan, 5 rozdział, w 13 wersecie jest napisane Galacjan, poczekajcie. Galacjan 5:13. Bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim. Czasami mamy taką zdolność do tego, bo jesteśmy w Panu, więc i tak nasze grzechy są odpuszczone i sobie pobłażamy, nie? A może mamy coś takiego, że stajemy jednak w modlitwie przed Panem. Stajemy w modlitwie i mamy taką gorliwość, bo Bóg nas zasmucił i chcemy, aby Bóg pokazał nam, co jest nie tak, żebyśmy byli niewinni, żebyśmy byli czyści. Czy taką reakcję z nas wywołuje Jego Słowo, nasze pouczenie, smutek? Bo być może się mylimy. Często jest tak, że nam się wydaje, że mamy rację, ale często jest tak, że jednak obstajemy przy swoim i nie mamy racji. Żal. Żal może też przynosić oburzenie. I tu Paweł napisał, jakie oburzenie przynosi smutek. Jakie oburzenie. I teraz może być kilka takich sposobów. Ja sobie pomyślałem, jakie oburzenie, o co tu chodzi. Ale czy nie jest tak czasami, jak badacie samych siebie, pojawia się jakiś grzech i potem znowu się pojawia ten grzech i znowu się pojawia ten grzech i już rozkładasz ręce, czy pojawia się taka w sobie tobie złość i frustracja na to i złość, że i burzysz się na to, że to się pojawia. Jeżeli tak, to dobrze. Jeżeli tak, to dobrze. Bo byłoby niedobrze, gdyby tego nie było. Nie? Ale co się dzieje, kiedy... Czy oburzasz się, kiedy do kościoła wchodzą światowe nawyki? No. Czy wtedy zaczynamy się burzyć, czy jesteśmy czujni? Czy jesteśmy czujni? Taki brat powiedział taką rzecz. Bóg umieścił kościół w świecie, ale szatan umieścił świat w kościele. To jest taki obrazem, jest łódź. Pływa po wodzie, ale kiedy nabierze wody, zaczyna tonąć. Nie? Czy nas oburza to, co wchodzi ze świata do nas, czy to asymilujemy? Czy to asymilujemy i przyjmujemy i staje się normalnością? I wtedy stajemy się mało czujni. Musimy uważać. Mamy Słowo, mamy Pana. Czy staramy się żyć w takim oddzieleniu od świata? Wielu kaznodziei, których słucham, to oni wszyscy bardzo mocno dążą do tego, żeby żyć i mówią Kościołowi, żeby żyć w oddzieleniu od świata. Nie przyjmować, nie asymilować takich rzeczy. Bo łatwo jest to przyjąć, bo to takie małe kroki wchodzą, takie po milimetrze, ale z biegiem czasu przyjmujemy dużo rzeczy, które są. A kiedy mamy taki żal, jaką wzbudza nas bojaźń, ten żal? Bojaźń przed Panem. Jaką bojaźń? Czy taka jak w rozdziale 8 Przysłów, to mnie zaskoczyło, ale rozdział 8, Przysłów 8, 13 jest napisane. Przysłów 8, 13. Bojaźń Pana to nienawidzieć zła. I teraz dalej. Ja nienawidzę pychy, wyniosłości, złej drogi i ust przewrotnych. Czy jest tak? Czy ten smutek w nas powoduje, że co? Nienawidzimy zło. Czy jest tak? Czy pojawia się nienawiść? Czy czasami przymykam oko? Jak to jest z nas? Czy nienawidzimy pychy? My z natury jesteśmy pyszni, ale czy potrafimy się przyznać do błędu i mieć w nienawiści tą pychę? A wyniosłość? Czy smutek daje nam spojrzeć, czy jesteśmy wyniośli? Czy bojaźń przed Panem pokazuje, że jest jeden Bóg i my nim nie jesteśmy? To jest Bóg jeden. Czy w tym smutku widzimy, jak idziemy złą drogą, czy nienawidzimy taką złą drogę? Czy mamy taką nienawiść do złej drogi w naszym życiu? I teraz pytanie, czy zauważamy takie rzeczy w ogóle? Kiedy pojawia się taki smutek spowodowany bojaźnią, czy na takie rzeczy patrzymy jeszcze? Wyciągamy takie szczegóły z naszego życia? Ja mam wrażenie, że to tak łagodnieje i się przyzwyczajamy do wielu rzeczy i one po prostu są. Nie mamy jakiegoś smutku związanego z tym. Malachiasz, to jest zaraz przed Mateuszem, pierwszy rozdział. Otwórzmy Malachiasza. Szósty werset. Syn czci ojca, a sługa swego pana. Jeśli więc jestem ojcem, gdzie jest moja cześć? Jeśli jestem panem, gdzie jest bojaźń przede mną? Mówi Pan zastępów do was, kapłani, którzy lekceważycie moje imię. Wy jednak mówicie, w czym lekceważymy twoje imię? Czy Bogu nie należy się cześć? A czym możemy oddać cześć? Chwałę tym, co robimy? Czy jesteśmy posłuszni, jak postępujemy? Jakie życie chrześcijańskie mu ofiarujemy? To jest, jeśli jestem ojcem, gdzie jest moja cześć? Jeśli panem, gdzie jest bojaźń przede mną? Mówi Pan zastępów. Czy jesteśmy tym światłem na świeczniku i solą? Taką solą, która jest w odpowiednim miejscu posolona. Nie zwietrzałą solą, tylko ją przyprawiamy. Czy jesteśmy tacy? Czy jesteśmy... czy jak ludzie się z tobą spotkają, mówią, ty, ale ten gość był taki jakiś inny. Czy takie coś się dzieje u nas? Nie? To jakiś taki... Nie? Zwracać uwagę, czy tak jest. A może my, chrześcijanie, z takim biegiem czasu ofiarujemy to, co kulawe, to, co ślepe, to, co chore, to, co dopasowujące się do świata, Panu, nie wiem, i oddajemy cześć resztkami życia, nie całym życiem. Trochę rano, trochę wieczorem. Przy jedzeniu modlimy się i często robimy to tak rytualnie po prostu, tak? No bo tak już przyszło. Jak to wygląda? Dajemy to, co najlepsze, najwspanialsze, doskonałe, czy dajemy takie resztki Panu? Jak to wygląda? Czy ból, taki smutek, wzbudza w nas tęsknotę? I jaką tęsknotę? Żeby być bliżej Pana? Ja znam osobę, która przez te trudności, która teraz przechodzi, jest bliżej Pana. On się go złapał rękoma i nogami, ten człowiek. I to jest świetne. Pomimo trudności, takiej beznadziei codziennej, uchwycił się Pana i ten smutek, który wywołał, on zbliżył go do Pana. I czy to powoduje w nas taką żywszą społeczność z Panem? Czy to się dzieje? On mu zaufał, a może jest tak, że czasami jest smutek i mówimy, no to chrześcijaństwo takie trochę smutne. Przecież kiedyś, jak byłem to w sobotę, wszedł się na imprezę, było jakoś rozrywkowo, tak fajnie. I może tęsknimy za takimi rzeczami. Ja nie wiem. Każdy z nas jest inny. Co wywołuje nas ten smutek? Jaką tęsknotę? Oby wywoływało to pierwsze w nas. taką chęć bycia bliżej Pana, mieć społeczności z Nim, polegać na Nim bezpośrednio, tylko na Nim. A jaką gorliwość wywołuje smutek? Czy to jest tak, że jak kiedyś uważamy na każdą rzecz, jesteśmy pilni, czy wyznajemy, bo mamy Pana Jezusa, wyznajemy grzechy, okej, okay, Pan się tym zajmie, a może mamy gorliwość, żeby ten grzech zniszczyć za wszelką cenę, ciałem i duchem. Bóg oczekuje kroków wiary od nas. Oczekuje, aż będziemy też posłuszni. I On wtedy błogosławi. Ale my mówimy, dobra, Panie, zajmij się tym, bo ja już nie wiem jak. Możesz nie wiedzieć, ale czasami możesz po prostu powściągać swoje ciało. Bóg oczekuje takich kroków od nas. Posłuszeństwa. Jesteśmy w tej gorliwości, jak takie młode małżeństwo, albo młoda para, chłopak z dziewczyną, którzy się poznali i chcą sobie służyć i być przy sobie i zabiegać jeden o drugiego. A może takie stare małżeństwo, które jest bez uczuć i bez miłości. Jakie jest nasze chrześcijaństwo? Jaka jest nasza gorliwość? Ja się nad tym zastanawiam. Zastanawiam się nad sobą. Ja zadawałem sobie takie pytania. Jeśli ja sobie zadaję, to myślę, że każdy może sobie zadać takie pytanie, bo jesteśmy chrześcijanami. Nie jesteśmy idealni. A jakie wymierzenie kary? I sobie myślę, o co tu chodzi? Jakie wymierzenie kary? No i otwórzmy 1 Koryntian 5,11. Zacząłem od czego innego, potem to czytam, mówię, no nie, no tutaj nie o to chodzi. 5,11 i teraz kiedy jest grzech w Kościele, kiedy jest grzech w społeczności, 11 werset mówi tak. Teraz jednak napisałem wam, żebyście nie przestawali z takimi, którzy nazywając się bratem, jest rozpustnikiem, chciwym, bałwochwalcą, złorzeczącym, pijakiem lub zdziercą, z takim nawet nie jadajcie. Wiadomo, że można popełnić grzech, można popełnić rzecz, która jest niewłaściwa. Kiedy brat cię upomni, to jeżeli się skruszysz, nie ma z tym problemu. Jeżeli się upamiętasz, nie ma z tym problemu, ale kiedy trwasz w tym, to jak, co w nas jest dzieje, kiedy jest czuć smutek, widzimy brata, który jest w niewłaściwym miejscu? Co powoduje ten smutek? Czy po prostu napominamy, czy przymykamy oko? Co robimy? Słowo Boże mówi, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza. Musimy być czujni na to, co się dzieje wśród nas. Tak? I to nie jest tak, bo może widzieliśmy jakieś rzeczy niewłaściwe, na początku nam to przeszkadzało, a później stało się takie pospolite, nie? Dobra, ten brat już taki jest. Jeżeli, bo są tacy bracia chrześcijanie, którzy, ja miałem taki przykład, były panie takie w kuchni, chrześcijanki. I one wyskoczyły mi z takim tekstem cudzołożnym, że ja byłem zaskoczony i mi szczęka opadła. I nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Pytanie. Czym to jest spowodowane? Nie było wymierzenia kary. Nie było konsekwencji. Czasami jest też tak, że mamy kogoś, kogo znamy, lubimy i ciężko nam powiedzieć taką trudną rzecz, ale jeżeli kochamy, to jeżeli powiemy o sobie w miłości, że coś jest nie tak, to myślę, że ta osoba powinna odpowiednio zareagować. Odpowiednio zareagować. I Paweł w tym siódmym rozdziale pisze taką rzecz, od 13 do 16 rozdziału. Drugi list do Koryntian, 7:13-16. Tak więc zostaliśmy pocieszeni waszą pociechą, a jeszcze bardziej uradowaliśmy się radością Tytusa, bo jego duch został pokrzepiony przez was wszystkich. Czyli okazało się, że były tam właściwe rzeczy. Bo jeśli w czymś chlubiłem się wami przed nim, nie zostałem zawstydzony. Czyli co? Paweł chlubił się tym zborem i okazało się, że ten zbór trwał w tym. Bo jeśli czymś chlubiłem się wami przed nim, nie zostałem zawstydzony, lecz tak jak mówiliśmy wam wszystko zgodnie z prawdą, tak też nasza chluba przed Tytusem okazała się prawdziwa. A jego serce jeszcze bardziej skłania się ku wam, gdy wspomina posłuszeństwo was wszystkich i to, jak przyjęliście go z bojaźnią, drżeniem, raduje się więc, że we wszystkim mogę wam ufać. Czyli Paweł był pozytywnie zaskoczony ich postawą. Pomimo to, że ich napomniał, była właściwa reakcja. I powinniśmy cieszyć się, my wszyscy i zastrzył tak, aby tak było jak w naszym kościele, jak Paweł mówi, że był, co? Był, radował się więc i powiedział, że mogę we wszystkim wam ufać. Czyli nie miał zastrzeżeń do nikogo. Jak wygląda u nas to chrześcijaństwo po latach, nasze życie? Ta pilność, uniewinnianie się, oburzanie się na niektóre rzeczy, bojaźń, tęsknota, gorliwość, a może wymierzanie kary. Jak ono wygląda? Będzie wyglądało właściwie, kiedy spojrzymy na to w ten sposób. Ja nie wiem, w jakim miejscu każdy z nas jest. Każdy z nas jest inny. Każdy ma inne problemy, inną miarę wiary, jak to mówi Pan Jezus Chrystus. Ale w Mateusza 6,33 jest napisany taki werset, który mówi, jak mamy do wszystkiego podchodzić. Mateusza 6,33, ja przeczytam. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. W pilności, w uniewinnianiu się, w bojaźni. Szukajcie Jego sprawiedliwości w tęsknocie, w gorliwości, w wymierzaniu kary. Szukajcie najpierw Jego sprawiedliwości. Pamiętajcie, żebyśmy nie szukali swojej sprawiedliwości, bo to będzie niedobre. I w Jana w 15 rozdziale, otworzę, będzie szybciej, Jan 15, 4, 5, jest napisane: trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo bez mnie nic nie możecie zrobić. Pamiętajmy na swoich drogach o Panu, o tym, że bez Niego niczego nie możemy zrobić. Możemy popełniać błędy i je robimy. I jak popełnisz błąd, to myślę, że kiedy podniesie cię Pan z tego błędu i wyciągniesz właściwe wnioski, to możesz jeszcze tym usłużyć drugiemu bratu. I pamiętajmy o tym. Paweł widział takie coś w Koryncie, ale myślę, że mówiąc to do Koryntian, mówi też do nas wiele rzeczy. Amen.